Krok trzeci. Daulagiri jak Everest. 1994. Pustelnik jedzie na Everest. Łódzkie media szybko podchwytują rewelację. Piotr realizuje swój plan, którego ważną częścią jest udział włoskich alpinistów Marco Bianciego i Christiana Kuntnera. Okazało się, że Everest jest zupełnie poza naszym zasięgiem finansowym. Nie zebraliśmy kasy nawet na połowę wyprawy. Musieliśmy zmienić plan. Włosi byli zawiedzeni, ale zaproponowali coś w zamian. Daulagiri. Daulagiri, 8167 metrów nad poziomem morza, jest chyba najczęściej fotografowaną przez turystów górą ośmiotysięczną. Wspaniały widok na masyw rozpościera się z Spoon Hill, dokąd prowadzi dość łatwa trasa trekkingowa. Do tej pory było tak, że uczestnicy kolejnej wyprawy rekrutowali się z wypraw wcześniejszych. Więzy przyjaźni, dobre układy towarzyskie i zgranie zespołu powodowały, że kompletując wyprawę, zaczynaliśmy od kumpli, z poprzedniej. Mechanizm pewny i sprawdzony. Teraz też tak było. Nasz zespół to Józek Goździk, Ardi Kogron, Marco Bianchi, Christian Kuntner, João Garcia i Marco Berti jako kierownik. Wystartowaliśmy z Katmandu autobusem do Pokhary i jeszcze kawałek do wylotu doliny. A dalej przez całą piękną dolinę Kali i Gandaki szliśmy na piechotę. W bazie okazało się, że jest tu już japońska wyprawa. Potem doszły wyprawy amerykańska i ukraińska. Ta ostatnia wzbudziła najwięcej sensacji, dlatego że w zasadzie każdy jej uczestnik miał coś amputowanego. Jeden na przykład miał 8 palców na 10, a inny tylko 1. Pamiętam lekarza wyprawy ukraińskiej, który wskazując na kikuty palców mówił: "Dzięciowo, to jest pik komunizma. W zimie 1978 roku, a te dwa to pik Lenina." Na każdym robiło to kolosalne wrażenie. Taka liczba działających wypraw była dobrym znakiem dla Marka i Christiana, dlatego że nie lubili poręczowania, pracy u podstaw. Oni chcieli wejść i zejść. To była ich dewiza. Zaczęliśmy chodzić do góry, do obozów ze Szwajcarami. A chodzi się z nimi świetnie. Najpierw obserwują góry, co się z nimi dzieje, wszystkie prawidłowości zapisują w głowach, a potem dokładnie wiedzą, jak postępować. Mówili na przykład: ten kuluar trzeba przejść w 40 sekund od upadku lawiny, dlatego że po minucie 30 leci następna. I rzeczywiście, działało jak w szwajcarskim zegarku. Ustaliliśmy, że dwójka Włochów pójdzie przodem, bo są szybsi, a ja, Józek i Ardi ruszymy za nimi. Poszliśmy spać koło 7 wieczorem. Marco z Christianem zeszli już z wierzchołka. Chłopcy mieli śpiwory, a ja nie. Włożyłem na siebie wszystko, co miałem, wszedłem w płachtę biwakową. O 10 czy 11 wieczorem zacząłem tak koszmarnie szczękać zębami, że nie dawałem innym spać. W końcu wymusiłem decyzję, że ruszamy na wierzchołek. Chłopcy się ociągali, ale solidarnie wyszli ze mną. Stok był dość stromy, miał ze 40 stopni, ale szło się dobrze, bo zostały stopnie po Włochach. Przed nami byli jeszcze Szwajcarzy. Mieli obóz znacznie wyżej. W końcu spotkaliśmy się ze Szwajcarami, jak wracali ze szczytu. Mijając się, powiedzieliśmy sobie cześć, zapytaliśmy, gdzie jest główny wierzchołek, a oni z uśmieszkiem, że znajdziemy na pewno. No i już bez większych problemów, rozgrzani herbatą, dotarliśmy do wierzchołka. A tam? Wszędzie żółte plamy. Szczyt cały zasikany. Nie było najmniejszej wątpliwości, że to jest najwyższy punkt, że to jest Daulagiri. Zrobiliśmy zdjęcia, w tle Annapurna. Ja mówię: chłopaki, szkoda, że nie mamy pozwolenia na Annapurnę. Byśmy sobie tam... Prorocze słowa. Ardi był przeszczęśliwy. Wreszcie na coś wszedł. Ardi Kogron w końcu przełamuje złą passę. Stoi na ośmiotysięczniku i cieszy się jak dziecko. Piotr czuje i dumę, i radość. Czuje też potworne zimno. Podczas zejścia cały się trzęsie, dygocze. Sztuczny puch w ogóle się nie sprawdza. Pod wierzchołkiem, nieco poniżej grani, którą schodzą, widzą trzeciego Szwajcara, Roberta. Zobaczyłem go i mocno się zdziwiłem. Co on tam robi sam? Wspomina Piotr. Zbocze pod granią to stromy stok firnowy. Wystarczy chwila nieuwagi, potknięcie i śmierć gdzieś na dole, u podstawy ściany. Robert stoi twarzą do ekspozycji, w jednej ręce trzyma kijek narciarski, w drugiej czekan. W pewnym momencie Piotr odwraca się na chwilę w stronę dalszej drogi. Gdy ponownie chce spojrzeć na Roberta, jego już nie ma. Patrzę, stoi kijek, wbity czekan, a chłop zniknął. Ten moment, kiedy odwróciłem głowę, trwało to może 5 sekund, może 6. Wystarczyłby Robert zsunął się po stoku z 200 metrów za serak. Za nim tylko śnieżny kurz. Wpadłem w panikę, dosłownie cały dygotałem z przerażenia. Pierwszy raz w życiu na własne oczy widziałem, jak zginął człowiek. Padło hasło: chłopaki, musimy szybko zejść, może znajdziemy go, może jeszcze żyje. Wtedy mało sam nie spadłem. Zrobiłem krok, zaplątałem się we własne nogi, wywróciłem i zacząłem zsuwać po stoku. W zwierzęcym odruchu, tak jak mnie uczono, wbiłem czekan, zatrzymałem się, poleżałem chwilę na śniegu. I myślę sobie: spokojnie chłopie, teraz już nikomu nie pomożesz, a sam za chwilę zginiesz. Schodziliśmy zmieszanymi uczuciami. Z jednej strony zdobyliśmy górę, ale z drugiej strony góra na naszych oczach zabrała życie członka innej wyprawy.